Serdecznie pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Przedstawiciele Komisji Weneckiej składają wizytę w Polsce w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Członkowie komisji spotkali się w poniedziałek z przedstawicielami Sądu Najwyższego, parlamentarzystami oraz przedstawicielami resortu sprawiedliwości i rzecznikiem praw obywatelskich. Szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości Michał Woś mówił po rozmowach, że spotkanie miało charakter typowo roboczy i przebiegło w przyjaznej atmosferze.
Omówiliśmy pewne kwestie, natomiast zdaje się, że nic istotnego nie wniosło z tej racji, że wszystkie te wątki były poruszane zarówno ze strony Komisji Weneckiej, jak i ze strony ministerstwa już na innych spotkaniach, na innym szczeblu, można powiedzieć. Natomiast bardzo ciekawym elementem samego spotkania, rozmowy była sytuacja w Turcji, gdzie szanowni profesorowie, członkowie Komisji Weneckiej wyrazili pewne zaniepokojenie tą sytuacją w Turcji. Mówili, że sami mają wielu znajomych sędziów, którzy dochodzą sygnały, że być może są przetrzymywani. W związku z tym my także podzieliliśmy to zaniepokojenie. Na tym spotkanie właściwie się zakończyło.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na briefingu prasowym przypomniał, że polski rząd zastosował się do uwag, które są słuszne. Polityk zwrócił uwagę, że podczas poprzedniej wizyty Komisji Weneckiej w Polsce niektórzy jej członkowie nie byli przygotowani do rozmowy.
Wszystko, co mieliśmy do powiedzenia komisji, już powiedzieliśmy. Wszystko, co komisja chciała się dowiedzieć, to się już dowiedziała. Teraz to jest wizyta bardziej taka krajoznawcza.
Jutro delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Trybunale Konstytucyjnym. 6 sędziów zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego oświadczyło, że nie spotka się z członkami komisji. Tłumaczą m.in., że Komisja Wenecka zignorowała ich głos w sprawie ustawy z grudnia ubiegłego roku o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia Komisji Weneckiej na temat nowej ustawy o Trybunale ma zostać przyjęta na plenarnym posiedzeniu w Wenecji 14 października. Grupa polskich oficerów łącznikowych w Wielkiej Brytanii i w Irlandii będzie liczniejsza, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Docelowo liczba funkcjonariuszy na wyspach ma się zwiększyć z 5 do 9. Już w poniedziałek do hrabstwa Essex pojechało 2 kolejnych policjantów. Minister Błaszczak poinformował, że władze Zjednoczonego Królestwa zapewniły o podjęciu niezbędnych działań z ich strony w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii w Harlow.
Podjęte zostaną działania, których zadaniem będzie reakcja ze strony władz wtedy, kiedy ukazują się oszczercze materiały, a tak jest niestety, czy tak było w brytyjskich mediach, szkalujące obywateli polskich. Te materiały są bezpodstawne, brakuje reakcji, stanowczej reakcji. Usłyszeliśmy zapewnienie ze strony ministra spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, że taka reakcja będzie. No i jak na razie rząd Zjednoczonego Królestwa bardzo poważnie traktuje te zobowiązania, które zostały podjęte. Mam nadzieję, że tych zdarzeń będzie coraz mniej.
Tymczasem policja w Leeds, w hrabstwie West Yorkshire, potwierdziła, że piątkowy atak na 2 Polaków jest traktowany jako przestępstwo na tle nienawiści narodowościowej. Polacy zostali zaatakowani w piątek wieczorem przez grupę około 20 nastolatków w wieku od 16 do 18 lat. Jeden z Polaków został poważnie ranny. Wbrew wcześniejszym informacjom przekazanym przez policję, mężczyzna wciąż pozostaje w szpitalu. W Warszawie odbył się protest sadowników z całej Polski. Rolnicy domagali się m.in. negocjacji rządu polskiego z Rosją, które umożliwią eksport jabłek do tego kraju.
Walczymy o przetrwanie, wskazał Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej, organizującego manifestację. Zgromadzeni w stolicy hodowcy sprzed Belwederu przeszli przed kancelarię premiera, a później przed resorty, w tym Ministerstwo Rolnictwa. Protestujący podkreślali, że sytuacja jest dramatyczna. W skupie cena za kilogram jabłek to niekiedy mniej niż 15 groszy, natomiast produkcja tej ilości owoców kosztuje już około złotówki. Prezes Mirosław Maliszewski podczas konferencji przed Ministerstwem Rozwoju powiedział, że sadownicy oczekują zdecydowanego działania rządu.
To są nasze zasadnicze postulaty, aby powrócić do stołu rozmów z Federacją Rosyjską, aby sankcje skierować na inne obszary niż obszar gospodarczy, zwłaszcza obszar związany z rolnictwem. Słychać coraz częściej takie głosy na forum unijnych urzędników, takie głosy również słychać w Rosji. Chcielibyśmy, aby Polska była w gronie tych krajów, które zaczynają te rozmowy. Ale też chcemy, żeby Komisja Europejska, stosując formy pomocy dla tych, którzy są poszkodowani w wyniku braku możliwości eksportu, stosowała racjonalne, zdrowe i sprawiedliwe zasady. To polscy rolnicy ponoszą największe straty i do polskich rolników, szczególnie sadowników, powinny być skierowane środki pomocowe.
Resort rolnictwa, odnosząc się do żądań sadowników, poinformował, że rząd wspomoże rolników poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Jednocześnie pomoc ma płynąć do sadowników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Embargo na polskie owoce Rosja wprowadziła 2 lata temu jako odpowiedź na sankcje ze strony Unii Europejskiej. Najważniejsi prokuratorzy nie chcą, aby ich oświadczenia majątkowe zostały opublikowane na stronach internetowych prokuratur. Dlatego też, jak informuje jedna ze stacji radiowych, 28 prokuratorów zdecydowało się na złożenie wniosków o utajnienie informacji. Tylko 6 z nich nie zostanie upublicznionych. Obowiązek wypełnienia oświadczenia o posiadanym majątku istnieje od lat. Jeszcze niedawno pozostawały one w prokuraturach, a drugi egzemplarz trafiał do Urzędu Skarbowego. Po zmianie ustawy o prokuraturze oświadczenia są publikowane na stronach prokuratur. Prokurator Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej, zwraca uwagę, że oświadczenia nie zawierają danych adresowych.
W takim oświadczeniu majątkowym wskazane jest imię i nazwisko prokuratora i jak gdyby zarys jego majątku, czyli nieruchomości i większy majątek ruchomy. Ale na przykład jeśli są wskazywane samochody jako majątek, jeśli są wskazywane samochody przez prokuratorów jako ich majątek, to jest wskazywana tylko marka i rok produkcji. Nie jest nigdy wskazana numer rejestracyjny tego pojazdu.
Z medialnych informacji wynika, że na razie ujawniono oświadczenia 1 prokuratora krajowego, 2 z prokuratur regionalnych. Zgodnie z ustawą prokuratorzy są zobowiązani do wpisania w oświadczeniu przedmiotów o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Rząd chce zmiany systemu waloryzacji emerytur. Jak informuje jeden z dzienników, w przyszłym roku jednorazowy dodatek ma zastąpić podwyżka emerytur minimalnych. Od 2018 roku rząd chciałby jednak zmienić sposób waloryzacji tych świadczeń zmieszanego na procentowy. Wówczas podwyżka byłaby obliczana według wzoru, a wysokość negocjowana dodatkowo w Radzie Dialogu Społecznego. Dzięki temu emeryci otrzymaliby realną podwyżkę świadczenia, a nie kilkuzłotową. Problemem jest bardzo wysoki koszt takich rozwiązań, który zwiększy deficyt sektora finansów publicznych. Józefa Hrynkiewicz z Sejmowej Komisji Zdrowia podkreśla, że obecny system jest odejściem od prawdziwej funkcji emerytury.
My musimy uporządkować to, co dotyczy emerytur, a więc przyjąć taką zasadę, że emerytura najniższa musi wystarczyć na choćby skromne, ale samodzielne utrzymanie gospodarstwa domowego emeryta. Druga sprawa, musimy pamiętać, że te składki nie były płacone od jakiejś fikcji, tylko były płacone od bardzo realnego wynagrodzenia. Przyjęto ten mechanizm. To nie jest waloryzacja. Waloryzacja to jest polepszenie jakości. A tutaj nie mamy do czynienia z polepszeniem jakości. To nie jest myślenie systemowe. I oczekuję poważnej debaty nad tym, w jaki sposób osoby, które całe życie pracowały i będą właściwie wynagradzane.
Obecnie w Polsce jest blisko 9 milionów emerytów zwykłych i mundurowych oraz rencistów. Każdego miesiąca na świadczenia z tego tytułu Skarb Państwa wydaje kilkadziesiąt miliardów złotych. Prognozy resortu rodziny, pracy, polityki społecznej wskazują, że w przyszłym roku waloryzacja wyniesie niecały 1%. Jeszcze w tym miesiącu rusza przetarg na projekt przekopu Mierzei Wiślanej. Trwają też prace nad specustawą, a od przyszłego roku rząd chce szukać wykonawcy inwestycji. 900 milionów złotych, mniej więcej tyle będzie kosztować nowy kanał żeglugowy, który połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Głównym zadaniem kanału ma być uniezależnienie się Polski od Rosjan. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wskazuje, że budowa umożliwi całoroczną żeglugę po Zalewie Wiślanym. Mówi rzecznik resortu Piotr Jasina.
Pomysł budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję na początku, tak jak powstał, wiązał się przede wszystkim z potrzebą rozwoju gospodarczego Zalewu, portu w Elblągu, skrócenia drogi do naszych portów Trójmiasta. Natomiast Natomiast w ostatnim okresie pojawiły się nowe argumenty, nowe aspekty związane z sytuacją geopolityczną i z bezpieczeństwem kraju. My mamy bardzo poważne ograniczenia, jeśli chodzi o dostanie się na Zalew Wiślany, ponieważ jedyna droga biegnie przez Cieśninę Pilawską, która jest w jurysdykcji na terenie Federacji Rosyjskiej.
Zwykła ścieżka legislacyjna nie pozwala na tak szybkie przeprowadzenie inwestycji. Pomóc w tym ma specustawa skracająca proces administracyjny. Konsultacje społeczne projektu zakończyły się w sierpniu. Przewoźnicy alarmują, że Rosja nie przestrzega kwietniowych ustaleń dotyczących międzynarodowego transportu drogowego. Jak informuje jeden z dzienników, Moskwa wciąż nie wydała instrukcji dla służb, jakie dokumenty muszą mieć kierowcy ciężarówek z Polski. Prowadzi to do dowolnej interpretacji przepisów i przypadków podważania dokumentów, nakładania wysokich kar oraz aresztowania ciężarówek do czasu wyjaśnienia. Jerzy Schmidt, wiceminister infrastruktury i budownictwa, podkreślił, że sprawa musi zostać rozwiązana i wkrótce dojdzie do spotkania ze stroną rosyjską.
Kilka razy wymienialiśmy się uwagami dotyczącymi ostatecznego kształtu tej instrukcji. Ciągle nie udało nam się tego kształtu ustalić. Wysłaliśmy wreszcie do przedstawicieli Federacji Rosyjskiej te ustalenia i ciągle nie ma na to odzewu. Wystosowałem w związku z tym do pana ministra Asaua list, w którym przedstawiłem, że ponieważ przygotowujemy spotkanie w sprawie zezwoleń na przyszły rok, że oczekujemy, że w czasie tego spotkania w Petersburgu zostanie przede wszystkim podpisany protokół uzgodnień, aby on stał się podstawą do tego, abyśmy mogli naszym przedsiębiorcom, naszym transportowcom przekazać jasne informacje potwierdzone przez stronę rosyjską o warunkach prowadzenia przewozów.
Według zapowiedzi ministra do spotkania przedstawicieli Polski i Rosji ma dojść w końcu września w Sankt Petersburgu. W pierwszej połowie tego roku granicę polsko-rosyjską przekroczyło ponad 60 tysięcy ciężarówek, czyli o około 1/5 mniej niż rok wcześniej. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.